Vorrei anch'io innanzitutto rivolgere il mio saluto a tutti voi e sono particolarmente lieto di iniziare un cammino che poi voi farete insieme attorno a un tema che coinvolge un po' tutta la Chiesa universale, come ben sapete, attraverso anche il Sinodo di ottobre.
Jestem bardzo wdzięczny, że mogąc być tu z wami, rozpoczynam cykl kateches, które będą później kontynuowane wokół tematu, który, jak wiecie, jest bardzo ważny, tematu rodziny, który także będzie w szczególny sposób problematyką dyskutowaną przez tegoroczny synod.
Non proprio perché il mio è un intervento iniziale, sarà più di indole generale, non toccherà alcune questioni concrete che riguardano la vita della famiglia, ma ne considererà piuttosto la struttura generale dal punto di vista biblico, con qualche accenno anche alla storia della cultura.
Ponieważ moje wystąpienie jest pierwszym, nie będzie wchodziło w jakieś konkretne problemy związane z rodziną, lecz raczej naszkicuję jej obraz bardzo generalnie, wychodząc z punktu widzenia biblijnego, także z punktu widzenia kultury współczesnej.
Io vorrei usare come simbolo fondamentale per questo nostro discorso, vorrei usare l'immagine della casa, bait, bet in ebraico, un vocabolo che ricorre 2092 volte nell'Antico Testamento, e oikos, oikia, che ricorre 209 volte nel Nuovo Testamento.
Symbolem, uniwersalnym obrazem, którym chciałbym tu użyć, mówiąc o rodzinie, jest bait, czyli hebrajski dom, który pojawia się ponad 2000 razy w Biblii, to słowo, i oikos, grecki odpowiednik bait, także dom, który pojawia się w Biblii ponad 200 razy.
Ora la casa, nei molte lingue europee, la casa non indica soltanto l'edificio materiale, indica anche coloro che fanno parte della casa stessa. Questo è nel linguaggio anche della Bibbia, cioè riguarda le persone.
Dom, ten termin w Biblii, wskazuje nie tylko, podobnie jak w innych językach europejskich, na budynek, ściany czy materialną część, która go tworzy, ale także na osoby, które składają się na dom.
Tant'è vero che nella Bibbia il termine bet, bait, viene usato anche per il Tempio, e nel Nuovo Testamento abbiamo in San Paolo l'espressione katoikian ecclesia, cioè la Chiesa che si raduna, che è in casa, ma fatta di persone.
W związku z tym w Piśmie Świętym, w Starym Testamencie, bet, bait hebrajski oznacza także świątynię, natomiast w greckim Nowym Testamencie także kościół domowy, katoikia, eklezja, czyli kościół zbierający się w domu.
Io vorrei descrivere di questa casa ideale fatta di pietre vive, vorrei descrivere il fondamento, le pareti e tre stanze.
Chciałbym w tym domu, który będę tu szkicował, czyli obrazie rodziny, naszkicować fundament, ściany i trzy pokoje, które znajdują się w tym właśnie domu zwanym rodziną.
Prima però vorrei fare una premessa dal punto di vista culturale. La casa famiglia. La famiglia in pratica è rappresentata dalla casa, ebbene è la famiglia una delle grandi categorie culturali e sociali universali.
Najpierw jednak pewna uwaga o charakterze kulturowym. Dom to rodzina, także w dzisiejszym rozumieniu, współczesnym rozumieniu to rodzina, czyli dom ma konotacje także społeczno-kulturowe.
Già Aristotele diceva che per la pienezza della persona umana è necessaria una famiglia.
Już Aristoteles mawiał, że dla tego, aby osoba ludzka była sobą w pełni, potrzeba rodziny.
E anche se adesso si configurano modelli diversi di famiglia, la famiglia soprattutto in Occidente è entrata in crisi, Tuttavia rimane pur sempre vero quello che scriveva un antropologo francese di nessuna confessione religiosa, agnostico, come Lévi-Strauss.
Nawet jeśli dziś mamy do czynienia z różnymi modelami rodziny, bo przeżywamy swego rodzaju kryzys rodziny w naszej kulturze współczesnej, prawdziwym jest to, co pisze pewien antropolog francuski, żadnego wyznania, a więc absolutnie bezstronne.
La famiglia come unione più o meno durevole, socialmente approvata, di un uomo, di una donna e dei loro figli.
Rodzina jako fenomen bardziej lub mniej trwały, mężczyzna, kobieta i ich dzieci.
È un fenomeno universale reperibile in ogni e qualunque tipo di società.
To fenomen uniwersalny, który można zauważyć w jakimkolwiek typie społeczeństwa.
Ora però questa realtà che è di base, come avrete occasione anche di riflettere nelle prossimi incontri, subisce una profonda metamorfosi.
Teraz jednak ta prawda fundamentalna, którą odnajdujemy w wielu kontekstach, przeżywa swoją dramatyczną metamorfozę, kryzys tego.
È per questo che è necessario risalire allora alla radice, risalire alla sorgente, e lo faremo appunto attraverso le immagini, le parole, i simboli di quel testo che è la Bibbia, che è anche il testo della grande cultura occidentale, il grande codice della cultura occidentale.
Potrzeba zatem zejść z powrotem do korzeni, czy dojść do korzeni, czy do źródła konceptu rodziny, i zrobimy to poprzez teksty biblijne, które są przecież wielkim kodem kulturowym Europy.
Partiamo dunque dalle fondamenta, dalla base. Anche Gesù ricorda, lo ricorderete anche voi, che c'è il costruttore nella fine della discorso della montagna. Ci sono due parabole gemelle, il costruttore sulla roccia e il costruttore della casa sulla sabbia.
Rozpoczynamy od słów Jezusa, który w końcówce kazania na górze w dwóch przypowieściach wspomina o dwóch typach architektów, konstruktorów, tym, który buduje swój dom na skalę i tym, który buduje swój dom na piachu.
Nella visione della Bibbia il fondamento è costituito dalla coppia umana.
W wizji biblijnej fundament, o którym chcemy teraz mówić, jest tworzony przez parę ludzi.
E nella concezione biblica e della tradizione cristiana è l'uomo e la donna che si incontrano.
W wizji biblijnej i w koncepcji chrześcijańskiej ta para to mężczyzna i kobieta, którzy się spotykają.
L'espressione, il testo fondamentale che bisognerebbe commentare, ma è molto ricco e non lo possiamo fare, è il capitolo secondo della Genesi.
Tekst, który stoi u podstaw tej wizji biblijnej, to tekst, który wypadałoby tu skomentować i można by skomentować długo, to drugi rozdział Księgi Rodzaju.
Io di quel testo voglio ricordare soltanto tre elementi.
Z tego tekstu chcę wybrać i przypomnieć nam tylko trzy elementy.
Il primo è l'espressione in ebraico Ezer Kenegdo, l'espressione che di solito è tradotto l'uomo cerca un aiuto che gli sia simile.
Pierwsze wyrażenie, czy pierwszy element to hebrajskie Lezer Kenegdo, czyli tłumacząc to na polski, człowiek szuka zawsze pomocy, która byłaby podobna do niego.
In realtà quell'espressione letteralmente in ebraico significa un aiuto che gli stia gli occhi negli occhi, che gli stia davanti.
Dosłownie w języku hebrajskim słowo to znaczy pomoc, która patrzy człowiekowi w oczy, czyli której patrzymy w oczy, stoi tak blisko.
L'uomo, come descritto nel capitolo secondo della Genesi, ha Dio sopra di sé, lo sguardo verso l'alto, ha uno sguardo verso il basso, gli animali, la materia, ma è infelice. Pur avendo Dio e avendo la materia, gli animali, il lavoro, è incompleto. Ha bisogno di un alleato che gli sia pari, gli occhi negli occhi, appunto.
Człowiek w Księdze Rodzaju, pomimo tego, że zwraca swoje oczy i wzrok ku niebu, zwraca swoje oczy także ku stworzeniu, ku zwierzętom i ku pracy, którą Bóg mu daje, wciąż jest nieszczęśliwy. Potrzebuje sprzymierzeńca, kogoś, komu będzie patrzył jak równy z równym w oczy.
Ed è per questo che nel Cantico dei Cantici, che è il cantico dell'amore, della coppia, la donna, che è la vera protagonista del Cantico dei Cantici, fa una dichiarazione d'amore ripetuta due volte che suona così.
Dlatego właśnie w Pieśni nad Pieśniami kobieta, która jest prawdziwą bohaterką także tej pieśni, czyni wyznanie, które w tym utworze wybrzmiewa dwa razy i brzmi następująco.
Il mio amato è mio e io sono sua. Io sono del mio amato e il mio amato è mio.
Mój ukochany jest mój, a ja jestem jego. Jestem mojego ukochanego, a on jest mój.
È la mutua appartenenza.
To wzajemna przynależność.
Secondo elemento che vorrei ricordare. Alla fine, in quel racconto, si dichiara che i due costituiscono una carne sola.
Drugi element, który chciałbym tu uwypuklić na końcu opowiadania o stworzeniu człowieka, rodzaju 2, mówi się, że tych dwoje tworzy ostatecznie jedno ciało.
Che cosa vuol dire questa espressione? Questa espressione ha forse tre significati.
Co znaczy to wyrażenie? Może ono przyjmować trzy znaczenia.
Innanzitutto è l'atto sessuale. I due si uniscono nell'atto sessuale. La Bibbia, come sapete, considera la sessualità come una realtà positiva, non sotto il segno del male, come avviene in altre culture.
Po pierwsze, jedno ciało oznacza tutaj akt płciowy. Tych dwoje łączy się ze sobą w akcie płciowym. Biblia podkreśla błogosławieństwo i dobro płynące z tego aktu, także i z płciowości, w przeciwieństwie do innych kultur, które go inkryminują.
Secondo significato, oltre all'unione corporale, l'unione fisica, c'è evidentemente un rimando alla donazione reciproca, quella che prima veniva affermata dalla donna del Cantico dei Cantici. Quindi è l'unione dei cuori, delle anime, degli spiriti.
Drugie znaczenie tego wyrażenia jedno ciało, także to, które ostatecznie wypowiada kobieta z Pieśni nad Pieśniami, to nie tylko jedność seksualna, ale także czy płciowa, ale także jedność duchowa, czy pomiędzy tymi dwojga.
Anche perché nella Bibbia la carne non è solo la materia, la fisicità. Nella Bibbia la carne è l'esistenza, l'incontro di due vite.
W Biblii ciało to nie tylko materia, kruchość, to także egzystencja ludzka, czyli spotkanie między dwoma horyzontami życia.
Terzo significato è probabilmente il riferimento anche al figlio. L'uomo si unirà a sua moglie e saranno una carne sola. La carne sola è il figlio, che appartiene sia al padre sia alla madre.
Trzecie znaczenie tego ciała jednego, które tworzy mężczyzna i kobieta, to dziecko, które przychodzi na świat. Kiedy mężczyzna i kobieta łączą się ze sobą, wydają na świat potomstwo, które jest także ciałem z ich ciała, jednym ciałem.
Quindi una dualità che si compone in unità. Terzo esempio, allora, terza componente che volevo evocare nel capitolo secondo della Genesi è il nome dei due.
Trzeci element, który chciałbym tu wypuklić, także wciąż z Księgi Rodzaju, drugi rozdział, to imiona tych dwojga.
Come si chiamano? per la Bibbia si chiamano con lo stesso nome, l'uno al maschile, l'altro al femminile, in ebraico Ish, Isha.
Jak się nazywają w Biblii hebrajskiej, to wersja właściwie tego samego imienia. Ish, po hebrajsku mężczyzna, i Isha, żeński odpowiednik Ish, czyli kobieta.
Concludo questa prima considerazione, il fondamento, la coppia che si ama, la coppia che si unisce. Concludo con due citazioni significative.
Konkludując tę pierwszą część naszej refleksji, czyli fundament to para, para, która się kocha, para, która jest jednością i która wydaje na świat potomstwo, zamknijmy tę pierwszą część naszych rozważań dwoma cytatami.
La prima è tratta dalla tradizione giudaica, cioè dal Talmud, ed è espressa naturalmente col linguaggio maschilista di allora, ma è significativo perché spiega anche un altro simbolo, il simbolo della costola.
Pierwszy cytat pochodzi z Talmudu, a więc naznaczony jest do jakiegoś stopnia ta literatura charakterem patriarchalnym, ale dotyczy symbolu żebra, który stoi tutaj w centrum refleksji rabinów.
Simbolo della costola significa che è della stessa materia dell'uomo, non che è derivata, e ha la stessa base strutturale, la donna e l'uomo hanno la stessa base.
Symbol żebra znaczy przede wszystkim to, że kobieta pochodząc od mężczyzny pochodzi, czy stworzona jest z tej samej materii, nie z jakiejś innej, ale materii równej, czy dającej jej równość, równą pozycję z mężczyzną.
Ecco le parole del Talmud, della tradizione giudaica. State molto attenti a non far piangere una donna. Perché Dio conta le sue lacrime.
Talmud mówi, bądźcie bardzo ostrożni, aby nie doprowadzić kobiety do płaczu, ponieważ Bóg liczy każdą jej łzę.
La donna è uscita dalla costola dell'uomo.
Kobieta wyszła z boku mężczyzny.
Non è uscita dai piedi perché potesse essere calpestata.
Nie wyszła z jego stóp, aby po niej deptać.
Non è uscita dalla testa per essere superiore all'uomo.
Nie wyszła z jego głowy, aby być nad nim i nim rządzić.
Ma è uscita dal fianco per essere uguale.
Ale wyszła z boku, aby być mu równą.
È uscita dal lato del cuore per essere amata.
Wyszła od strony serca, aby być kochaną.
Questa è una visione che dimostra come anche la tradizione giudaica maschilista ha letto quella pagina come una celebrazione della parità nell'amore.
Ten cytat z Talmudu, pochodzący przecież z kultury patriarchalnej, sugeruje, jak literatura rabiniczna czytała ten fragment biblijny, odnosząc go do równości kobiety i mężczyzny.
Tant'è vero che nel capitolo primo della Genesi, non nel secondo, nel primo, al versetto 27, si dichiara che l'immagine di Dio nell'uomo è il maschio e la femmina insieme.
Z kolei dodając do tego, w pierwszym rozdziale Księgi Rodzaju, w 27 wersecie, deklaruje się przecież, że obrazem Boga jest mężczyzna i kobieta razem.
Questa era la seconda citazione che volevo fare, ve la ricordo ancora dal testo biblico. Dio creò l'uomo a sua immagine, a immagine di Dio lo creò, maschio e femmina li creò. E questo perché?
Drugi cytat, to drugi cytat, który chciałem tutaj uwypuklić i który jeszcze przypomnę. Bóg stworzył człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył, stworzył go mężczyzną i kobietą. Dlaczego w ten sposób?
Dio non è maschio e femmina. Dio, il Dio di Israele, il Dio purissimo che non è sessuato, come si dichiara nelle tradizioni orientali.
Bóg nie ma płci, Bóg biblijny jest duchem, a więc ani mężczyzną, ani kobietą, jak to mówi się w innych tradycjach orientalnych.
Allora l'immagine qual è? Il Dio che crea è la realtà, l'immagine del Dio creatore è nell'uomo e nella donna che si amano e generano.
Więc jakie jest znaczenie tej frazy z pierwszego rozdziału? Obraz Boży odciska się w mężczyźnie i kobiecie, którzy razem kochają się i są i jednoczą.
E per questo che nell'interno della Genesi la sequenza della storia della salvezza stessa è fatta di genealogie.
Dlatego także cała historia Księgi Rodzaju wyznaczona jest właściwie przez genealogię.
Per questo arriviamo allora alle pareti. Le pareti di questa casa sono i figli.
Widzimy zatem już ściany domu, które projektują się przed naszymi oczyma. Tymi ścianami są synowie, czy córki, dzieci.
Pensate che nell'Antico Testamento la parola che risuona di più in assoluto dopo il nome di Dio è la parola figlio.
W Starym Testamencie słowem, które pojawia się najczęściej po słowie Bóg, jest właśnie słowo syn, dziecko.
4929 volte per la precisione contro 6828 del nome di Dio.
Prawie 5000 razy to słowo pojawia się w stosunku do imienia Bożego, które pojawia się 7000 razy w Biblii, prawie.
La parola poi figlio in ebraico ben deriva dal verbo bana, che vuol dire costruire.
Słowo hebrajskie ben, czyli syn, pochodzi także od innego czasownika hebrajskiego bana, znaczącego budować, konstruować.
È bella quella espressione che c'è con un gioco di parole proprio sul figlio e costruire nel Salmo 127.
W psalmie 127 mamy tę piękną grę słów pomiędzy hebrajskim ben, czyli syn, i bana, czyli budować.
Se il Signore non costruisce la casa, bana, in vano vi faticano i costruttori.
Jeśli Pan sam nie zbuduje domu, na próżno, czyli bana, tutaj właśnie, konstruować, na próżno się trudzą ci, którzy go budują.
Eredità del Signore sono i figli ben.
Dziedzictwem Pana są synowie ben.
E un dono del Signore è il frutto del grembo.
To dar Pana i równocześnie owoc łona kobiety.
A questo proposito vorrei ricordare un bel paragrafo di un discorso di San Giovanni Paolo II in Messico nel 1979.
W tym kontekście chciałbym przypomnieć także wystąpienie Jana Pawła II z Meksyku z roku 1979.
Il nostro Dio nel suo mistero più intimo non è una solitudine, ma una famiglia.
Nasz Bóg w jego najbardziej intymnej tajemnicy nie jest czystą samotnością, ale jest rodziną.
Infatti in lui ci sono la paternità, la filiazione e l'essenza della famiglia che è l'amore, cioè lo Spirito Santo.
W nim w rzeczy samej jest ojcostwo i usynowienie i to, co jest esencją rodziny, czyli miłość wyrażona w postaci Ducha Świętego.
Così, conclude il Papa, così il tema della famiglia non è affatto estraneo all'essenza di Dio stesso.
Więc temat rodziny, konkluduje papież, nie jest dziwnym ani obcym dla samej istoty Boga.
E nel Nuovo Testamento Cristo è celebrato come il figlio per eccellenza.
W Nowym Testamencie z kolei Chrystus jest czczony jako syn par excellence.
Ecco, io mi fermo qui per quanto riguarda la parete, ma pensate quante considerazioni si possono fare sul problema dei giovani, della nuova generazione.
Tutaj zatrzymam się przy konstruowaniu tych ścian domu, ale pomyślmy także, ile jeszcze można by powiedzieć na temat problemów związanych z dziećmi czy z młodymi naszych czasów.
Che cosa significhi, per esempio, che cosa significhino le culture giovanili, che sono diverse, per esempio, dalla mia cultura, anche perché ora i giovani vivono una modalità differente dal punto di vista culturale e sociale.
Co oznaczają na przykład kultury młodzieżowe, które są tak różne od mojej kultury, a które dziś przeżywają młodzi z punktu widzenia społecznego?
Pensiamo soltanto che cosa significhi il loro essere caratterizzati dalla cultura digitale.
Co oznacza na przykład ich charakterystyka odciśnięta przez tą kulturę cyfrową, digitalną, obrazu, internetu.
Pensiamo che cosa significhi per esempio la loro musica, che è il loro esperanto in tutto il mondo, la musica dei giovani li unisce. E noi, tante volte, noi delle generazioni precedenti, siamo esterni.
Co oznacza ich muzyka, na przykład, która jest rodzajem ich esperanto, językiem, który ich łączy, a który dla nas jest obcym?
Pensiamo alla crisi anche dei giovani, che Gesù stesso già rappresenta, almeno in due parabole, la parabola cosiddetta del figlio prodigo e la parabola dei due figli.
Pomyślmy choćby o kryzysie, który przeżywają młodzi, a który akcentuje już Jezus, przynajmniej w dwóch przypowieściach o synu marnotrawnym i o dwóch synach pracujących w winnicy ojca.
Ma pensiamo anche che cosa vuol dire alla violenza nei confronti dell'infanzia, nei confronti dei bambini, la pedofilia e così via. Questo dramma di cui siamo consapevoli è anch'esso un'altra componente che incrina le pareti della famiglia.
Pomyślmy także o problemie przemocy w stosunku do dzieci, o pedofilii, problemach, o których doskonale wiemy, a które także sprawiają, że te ściany naszego domu pękają i rysują się.
Passiamo ora alle tre stanze. Immaginiamo in questa casa famiglia tre stanze.
Przechodzimy teraz do trzech pokojów. Wyobraźmy sobie, że ten dom, który jest rodziną, o której mówimy, ma takie właśnie trzy pokoje.
La prima, indubbiamente, dobbiamo riconoscerlo, è la stanza del dolore.
Pierwszy pokój, bez wątpienia musimy to uznać, to pokój cierpienia.
In un suo romanzo famoso, Tolstoj, Anna Karenina, scrive: le famiglie felici si assomigliano tutte.
Tolstoj w swojej słynnej powieści Anna Karenina pisze: szczęśliwe rodziny są wszystkie do siebie podobne.
Le famiglie infelici sono infelici ciascuno a modo suo.
Rodziny nieszczęśliwe są nieszczęśliwe każda na swój własny sposób.
Cioè il dolore ha un segreto, un'identità personale. Ognuno vive il dolore in una maniera diversa.
Cierpienie zawiera w sobie także jakąś tajemnicę, jakiś charakter bardzo osobisty, który każdy przeżywa na swój własny sposób.
E per un momento proviamo a vedere Gesù che entra in questa stanza, la stanza del dolore.
Spójrzmy zobaczyć, ujrzeć Jezusa, który wchodzi w ten pokój cierpienia.
Gesù entra in famiglie disperate, per esempio la famiglia di Jairo, della vedova di Nain, di Lazzaro, dell'epilettico, di quel ragazzo sul Monte Tabor, alla base del Monte Tabor.
Jezus wchodzi także w rodziny, które są pozbawione nadziei. Rodzinę Jaira, rodzinę epileptyka, wdowy z Nain.
Lazzaro.
Łazarza także.
Però Gesù anche incontra, dove c'è il dramma di una morte o di una malattia grave, di una sofferenza qualche volta intollerabile.
Wchodzi tam, gdzie jest cierpienie śmierci, także trudne do zaakceptowania bóle i cierpienia.
Ma c'è anche da parte di Gesù l'attenzione alla quotidianità dolorosa.
Jezus zwraca także uwagę nie tylko na te spektakularne wielkie cierpienia, ale na cierpienia codzienne, na codzienność cierpienia.
Pensiamo alla febbre della suocera di Pietro, che Gesù cura.
Pomyślmy choćby o gorączce, na którą cierpi teściowa Piotra, którą Jezus uzdrawia.
Pensiamo all'incontro con le prostitute, con Zaccheo i pubblicani.
Pomyślmy o tych wszystkich spotkaniach Jezusa z prostytutkami, z Zacheuszem i z celnikami.
C'è l'incontro con la corruzione anche che c'è nell'interno delle famiglie.
Także z korupcją czy moralną degradacją, która istnieje wewnątrz familii, rodziny.
Gesù si preoccupa anche per esempio della difficoltà durante la celebrazione delle nozze a Cana.
Jezus zaradza także tym problemom, które pojawiają się w trakcie celebrowania zaślubin na weselu w Kanie Galilejskiej.
Descrive anche per esempio nozze senza invitati che rifiutano.
Opisuje także zaślubiny, właściwie na których nie pojawia się żaden z gości, które wszyscy zaproszeni lekceważą.
Cioè delle difficoltà di tipo sociale delle famiglie.
A więc opisuje wszystkie te trudności typu społecznego, relacyjnego w rodzinach.
Ma anzi, se allarghiamo poi il discorso a tutta la Bibbia, possiamo dire che c'è una serie continua di storie di crisi familiari.
Jeśli rozszerzymy tą opowieść na całą Biblię, widzimy, że to właściwie seria spotkań z rodzinami, które cierpią także różnego rodzaju kryzysy.
Fin dall'inizio, pensate, Caino e Abele, due fratelli che si odiano e la violenza nella famiglia.
Już na początku, zauważmy, Kain i Abel, dwóch braci, którzy się nienawidzą i pojawiający się problem przemocy w rodzinie.
O pensiamo alla storia di Assalonne, la violenza contro la donna Tamar e poi la violenza contro il padre col tentativo quasi di un parricidio.
Pomyślmy choćby o historii Absaloma, która rozpoczyna się od gwałcie na jego siostrze Tamar. Później Absalom występuje przeciwko swojemu ojcu Dawidowi, prawie docierając czy dochodząc do zabicia tego ojca.
Ecco, io penso che questo elenco della stanza del dolore potrebbe essere ora declinato in una maniera nuova con tante nuove tipologie.
Ten elenchus, ten zbiór cierpień, które znajdujemy w tym pokoju, cierpienia można by deklinować, odmieniać na różnego rodzaju sposoby wciąż.
Pensiamo per esempio al problema dei divorzi, delle separazioni, problema della droga.
Pomyślmy choćby o problemie rozwodów, separacji, narkotyków.
Pensiamo alle ribellioni interne alla famiglia, alle infedeltà, i tradimenti.
Pomyślmy o buntach, które mają miejsce w rodzinie, o niewierności i zdradach.
Pensiamo anche al problema della pornografia, al problema della violenza domestica, soprattutto da parte degli uomini contro le donne.
Pomyślmy także o problemie pornografii czy przemocy rodzinnej, w szczególny sposób ze strony mężczyzn wobec kobiet.
Pensiamo a tutti i problemi che pone la bioetica anche nell'interno della famiglia stessa.
Pomyślmy o wszystkich problemach, które stawia przed nami także bioetyka dotyczących samego życia, wnętrza rodziny.
Pensiamo all'individualismo, per cui il dialogo nella famiglia ormai si spegne.
Pomyślmy także o indywidualizmie, który sprawia, że dialog rodzinny praktycznie gaśnie.
Passiamo alla seconda stanza.
Przejdziemy teraz do drugiego pokoju w naszym domu.
È la stanza del lavoro.
To pokój pracy.
Una stanza nella quale ai nostri giorni in particolare con la crisi economica diventa anch'essa una stanza qualche volta non più creativa, ma drammatica.
To także pokój, który szczególnie w naszych czasach staje się nie tyle pokojem kreatywnym, w którym coś się tworzy, ale pokojem, w którym rozgrywa się jakiś dramat.
Ora, non dimentichiamo mai che nella creazione Dio è rappresentato come un lavoratore.
Więc nie zapominajmy nigdy, że w eposie o stworzeniu Boga przedstawia się jako pracownika, jako pracującego.
Non è un guerriero che combatte contro il dio del nulla, come raccontavano le cosmologie orientali.
To nie jest wojownik, który walczy z bogiem chaosu, tak jak opisują to inne kosmologie orientalne.
Infatti il verbo che si usa, oltre alla parola, crea con la parola, col comando della sua parola, il verbo che si usa è il verbo bara.
Otóż słowa, którego używa się w Biblii na opisanie tej aktywności Boga, jest słowo, hebrajskie słowo bara, tworzyć.
Questo verbo significa creare, di solito viene tradotto creare, ma letteralmente è il lavoro di colui che costruisce una statua, qualcosa di affascinante.
Dosłownie, gdybyśmy chcieli przetłumaczyć to słowo, znaczy oczywiście stwarzać, bara, na początku Bóg stworzył, ale w rzeczy samej oznacza kogoś, kto konstruuje czy kształtuje pewien posąg i robi to z ogromną uwagą i podziwem.
Anche poi dell'Adamo, dell'uomo, si dice che è stato posto sulla terra per coltivarla e custodirla.
Adam, pierwszy człowiek, mówi się o nim, że został tu postawiony na ziemi, aby uprawiać ziemię i aby jej strzec.
Capitolo secondo, versetto 15 della Genesi.
Rodzaju 2, 15.
Provate a leggere, poi soprattutto a rileggere, soprattutto le donne che sono qui, il ritratto che si fa della donna sapiente nel capitolo 31 dei Proverbi.
Spróbujcie przeczytać, szczególnie obecne tutaj kobiety, rozdział 31 Księgi Przysłów i dostrzec tam portret kobiety, którą się tam maluje.
Nonostante che siamo in una cultura, in una civiltà patriarcale, la donna lì rappresentata è una vera e propria, potremmo dire quasi una manager di oggi, dato che ha la responsabilità globale della gestione della famiglia.
Chociaż tekst ten pochodzi z kultury patriarchalnej, kobieta, którą się tam przedstawia, to prawdziwy manager, który zawiaduje domem na sposób całościowy, globalny.
E Gesù stesso è definito nei Vangeli con un termine greco, tecton, ed è figlio di un tecton. Tecton vuol dire carpentiere, falegname, generico.
Sam Jezus, tak jak opisuje się go w Ewangeliach, definiowany jest greckim słowem tecton, które oznacza cieśle, ale także inżyniera,
Fabro, sì,
tak, rzemieślnika.
Lui stesso è chiamato con la professione che faceva prima di diventare predicatore.
On sam właściwie daje się rozpoznać po tej swojej profesji, zawodzie, który wykonywał zanim stał się przepowiadającym słowo.
Io vi invito a leggere poi, soprattutto quanti tra di voi sono sposati e hanno una famiglia, i figli, a leggere il salmo nuziale più bello, il salmo 128.
Wszystkich tutaj obecnych małżonków, wszystkich, którzy mają familię, zapraszam, rodziny, zapraszam do tego, aby odczytali sobie jeden z najpiękniejszych psalmów weselnych, 128 psalm.
127 della liturgia.
127 w naszej liturgii.
Al centro della casa c'è una tavola. E a questa tavola è assiso e seduto il padre che può offrire il cibo attraverso il lavoro delle sue mani.
W centrum domu stoi stół. W centrum tego stołu z kolei mamy obraz ojca, który ofiaruje pokarm swoim dzieciom poprzez trud swoich rąk.
Accanto a lui c'è sua moglie e ci sono i figli sani.
Obok niego są żona i jego dzieci.
E il salmo finisce aprendo la porta della casa, non è una porta blindata, ma una porta aperta, e si dà una benedizione a tutta la città. La famiglia parte di Gerusalemme, della vita della città.
Psalm kończy się pięknym obrazem otwartych drzwi i rodziny, która błogosławi właściwie wszystkich, którzy stoją na zewnątrz, miasto. Od tej rodziny wychodzi się na całą Jerozolimę.
Però non dimentichiamo che proprio nei Vangeli, ma non solo, anche nel resto della Bibbia, si ha la consapevolezza del dramma della mancanza di lavoro.
Nie zapominajmy także, że właśnie w Ewangeliach autorzy są bardzo świadomi tej traumy, obecnej także tu, braku pracy.
Il dramma della precarietà e della disoccupazione.
Traumy braku środków koniecznych do przetrwania i braku właśnie zajęcia pracy.
La parabola degli operai dell'ultima ora nel capitolo ventesimo di Matteo è significativa.
Bardzo znaczącym w tym względzie jest, bardzo znaczącą jest przypowieść, którą znajdujemy w 20 rozdziale Ewangelii Mateusza o robotnikach stojących bezczynnie przed winnicą.
Infatti quegli operai dichiarano: non abbiamo trovato nessuno che ci chiamasse a lavorare.
W rzeczy samej ci robotnicy stojący bezczynnie na rynku deklarują: nie znaleźliśmy nikogo, kto by nas zawołał do pracy.
Gesù si preoccupa anche degli affamati, le moltiplicazioni dei pani.
Jezus troszczy się także o tych, którzy cierpią głód, rozmnażając chleb.
Gesù si preoccupa anche delle ingiustizie sociali. Pensiamo alla parabola di Lazzaro e del ricco.
Jezus przejmuje się także niesprawiedliwością społeczną. Pomyślmy choćby o przypowieści o Łazarzu i o bogaczu i Łazarzu.
Ecco, la famiglia allora rappresenta anche la bellezza del lavoro, la ricchezza del lavoro, ma anche la miseria.
Rodzina reprezentuje z jednej strony piękno i bogactwo pracy, z drugiej strony także nędzę i jej brak.
E qui potremmo aprire anche il discorso sul tema delle persone sole, malate e povere o straniere.
Tutaj moglibyśmy także otworzyć całą refleksję na temat osób, które są same, chore lub obcokrajowców.
Persone che magari aspettano non solo un aiuto materiale, ma aspettano anche soltanto un colpo di telefono.
To osoby, które oczekują być może nie tyle pomocy materialnej, co na przykład naszego telefonu.
Terza casa, terza stanza, terza e ultima stanza.
Przechodzimy do trzeciego i ostatniego już pokoju w naszym domu.
È la stanza della festa, della gioia.
To pokój świętowania, radości.
È vero che questa stanza della felicità è tante volte abbastanza piccola o qualche volta anche rara.
To prawda, że ten pokój szczęśliwości, radości jest wiele razy bardzo mały lub po prostu rzadko znajduje się go w domu.
Vi voglio citare una frase di uno scrittore francese, Jules Renard.
Chciałbym zacytować frazę pisarza francuskiego Jules Renard.
Il quale scriveva così: se si vuol costruire la casa della felicità,
pisał, jeśli chcemy zbudować dom, w którym będzie mieszkało szczęście,
ci si deve ricordare che la stanza più grande è la sala di attesa.
Trzeba pamiętać, że największym spokojem w tym domu będzie pokój taki dla oczekujących.
Cioè la felicità non è subito, la festa non è subito disponibile, come lo è magari tante volte la prova.
Czyli szczęście, radość nie jest nam dane od razu, trzeba na nie poczekać.
Ecco, allora io vorrei però parlare di un'altra caratteristica della festa, che è proprio la liturgia, la festa.
Chciałbym jeszcze powiedzieć o innym aspekcie charakterystyki tej szczęśliwości, szczęścia, którym jest liturgia.
L'uomo, come sapete, nel racconto della Genesi è creato al vertice della creazione, al sesto giorno.
Człowiek, jeśli pamiętacie, w Księdze Rodzaju stworzony zostaje jako szczyt stworzenia w szóstym dniu.
Ora è vero che è il vertice, ma il 6 nella Bibbia è il numero dell'imperfezione.
To prawda, że jesteśmy szczytem stworzenia, koroną stworzenia, ale prawdą także jest, że ten szósty dzień to także w Biblii znak niekompletności.
Quando diventa veramente vertice, quando l'uomo è pienamente tale, quando entra nel settimo giorno, che è il tempo di Dio.
Kiedy człowiek staje się rzeczywiście szczytem i koroną stworzenia, kiedy wkracza w ten siódmy dzień, który jest dniem odpoczynku Pana.
E il settimo giorno qual è? È il sabato, cioè la festa, la domenica per noi.
Siódmy dzień to dzień szabatu, czyli niedzieli dla nas.
L'uomo pieno perciò è quello che celebra la sua comunione con Dio attraverso la liturgia.
Człowiek pełny, a zatem to ten, kto celebruje swoją komunię, swoją więź z Bogiem poprzez liturgię.
E noi sappiamo che proprio nella chiesa delle origini, come ricordavo, era proprio la tavola della casa, spesso, della famiglia dove si pranzava, che diventava la tavola dell'Eucaristia.
Wiemy, że w kościele pierwszych wieków to właśnie stół, na którym jadła swoje posiłki rodzina, przeistaczał się w stół, na którym celebrowano Eucharystię.
Lo dice San Paolo stesso, anche nella prima lettera ai Corinzi, al capitolo undicesimo, quando dice che bisogna celebrare l'Eucaristia, ma non con l'egoismo per i beni materiali, ma tutti insieme nella carità fraterna, nella koinonia.
Paweł w pierwszym liście do Koryntian w 11 rozdziale mówi, że trzeba celebrować Eucharystię, ale nie na sposób egoistyczny, skupieni na dobrach materialnych.
Ed è nell'interno di questa stanza che per esempio si colloca anche la preghiera familiare.
Wewnątrz tego pokoju także umiejscawia się, lokuje się także nasza modlitwa.
E nell'interno di questa stanza che bisognerebbe anche mettere in pratica quello che dice il Concilio Vaticano II, la catechesi che viene sviluppata a partire dai genitori.
Wewnątrz tego pokoju, który wciąż nazywamy, opisujemy szczęściem, mieści się także katecheza, o której mówi Sobór Watykański. Katecheza, nauczanie dzieci, które wychodzi od rodziców.
Il Vaticano II dichiara i genitori, ora forse lo sono più i nonni, li dichiara i primi annunciatori della fede.
Sobór Watykański mówi o rodzicach, teraz być może odnosimy to bardziej do naszych dziadków, jako pierwszych edukatorów, nauczycieli wiary swoich dzieci.
Ecco alcune battute di un salmo, il salmo 78.
Oto niektóre cytaty z psalmu 78.
Ciò che abbiamo udito e conosciuto e i nostri padri ci hanno raccontato.
To, co żeśmy poznali, to, co opowiedzieli nam nasi ojcowie.
Noi non lo terremo nascosto ai nostri figli.
My nie ukryjemy tego przed naszymi synami.
Raccontando alla generazione futura le azioni gloriose e potenti del Signore.
Opowiadając przyszłym pokoleniom chwalebne i pełne mocy dzieła Boże.
E le meraviglie che egli ha compiuto.
Cuda, które on uczynił.
Egli ha stabilito una legge in Israele.
On ustanowił prawo w Izraelu.
Che ha comandato ai nostri padri di far conoscere i loro figli.
Które przykazał naszym ojcom, aby je obwieścili swoim dzieciom.
Perché la conosca la generazione futura.
Aby to prawo poznało przyszłe pokolenia.
I figli che nasceranno.
Synowie, którzy się narodzą.
Ed essi si alzeranno a raccontarlo ancora ai loro figli.
A ci podniosą się, aby opowiedzieć o nim jeszcze swoim synom.
Perché ripongano in Dio la loro fiducia e non dimentichino le opere di Dio.
Aby złożyli swoją ufność w Bogu i nie zapomnieli o Jego dziełach.
Avete visto che c'è una genealogia della fede. Della comunicazione della fede.
Widzicie zatem, że istnieje pewna genealogia wiary, genealogia komunikowania wiary.
Ecco, io ho concluso, vorrei finire con una finestra aperta.
Chciałbym, kończąc ten obraz domu, zakończyć go Także symbolem otwartego okna.
È la finestra che riguarda un tema, una virtù che ai nostri giorni molto tecnici, molto veloci, abbiamo un po' dimenticato.
To otwarte okno dotyczy tematu, który w naszych dniach, w czasie, który tak szybko nam opływa, być może zapomnieliśmy.
Si tratta della tenerezza.
Chodzi o czułość, delikatność.
Papa Francesco nell'Evangelii Gaudium la cita 12 volte, la tenerezza.
Papież Franciszek cytuje to słowo 12 razy.
È una realtà che cominciano già a perdere in gioventù. Una volta nel fidanzamento, per esempio, si scrivevano le lettere d'amore.
To czułość, zaczynamy ją tracić także wśród naszych młodych. Jakiś czas temu pisano przecież do siebie jeszcze listy miłosne.
Ora si usano i messaggini del cellulare che sono freddi e senza una carica profonda.
Teraz wysyła się krótkie SMS-y, które są zimne i pozbawione głębi, jakiegoś ładunku głębi.
Il rapporto d'amore non conosce la sessualità subito, per cui alla fine non è la costruzione di una relazione che comprenda anche i sentimenti e l'amore.
Miłość w dzisiejszym pojęciu, także wśród młodych, oznacza bardzo szybko także skonsumowaną seksualność i dlatego właśnie nie zna tego poczucia prawdziwej miłości, także i czułości.
Noi sappiamo che sono tre gli anelli che costituiscono la vera relazione d'amore. Primo anello è la sessualità, il secondo anello è l'eros, cioè la tenerezza, la passione, il sentimento, e il terzo anello è l'amore.
Są trzy ogniwa, które konstruują tą prawdziwą miłość i relację. Si può ripetere questi anelli?
Quindi la sessualità, prima di tutto.
Czyli płciowość, eros, czyli...
Poi l'eros, che è tenerezza, sentimento,
czyli,
passione.
Czyli eros, czułość, uczucia...
E poi l'amore, che è donazione.
I ta miłość trzecia, czyli ofiarowanie samego siebie.
L'uomo soltanto, l'uomo e la donna possono, a differenza dell'animale, vivere anche l'eros e l'amore.
Tylko kobieta i mężczyzna, w odróżnieniu od zwierząt, mogą przeżywać eros, czyli tą miłość czułą, uczuciową, i miłość, która jest ofiarowaniem samych siebie.
E dalla finestra noi guardiamo, da questa finestra ideale, guardiamo il salmo, il quadretto del salmo 131.
Przez to okno czułości spójrzmy teraz i patrzymy teraz na psalm 131.
Che come sapete descrive la fede, l'atteggiamento del fedele con un'immagine famosa, che nell'originale ebraico è fatto soltanto di una decina di parole.
Jak wiecie, opisuje ona, ten psalm opisuje wierzącego, który to opis w języku hebrajskim zawiera tylko około 10 słów.
È una madre col suo bambino abbandonato, abbracciato a lei nel sonno.
To obraz matki, która przyciska do piersi swoje dziecko, tuli je podczas gdy ono śpi.
E allora il salmista dice davanti a Dio: io davanti con te sono come.
A więc mówi psalmista: ja przed tobą, Panie, jestem jak
quel bambino tra le braccia della madre.
Jak to dziecko w objęciach matki.
Sono tranquillo e sereno come un bimbo svezzato in braccio a sua madre.
Jestem spokojny i pełen ufności jak to dziecko karmione i tulone w objęciach matki.
Come un bimbo svezzato è in me l'anima mia.
Jak utulone dziecko jest we mnie moja dusza.
Come vedete è un bimbo svezzato. Cioè non un bimbo istintivo, è uno che cerca già il rapporto con sua madre.
jak dziecko, czyli jak widzicie, nie jest to dziecko tylko opisane tutaj na sposób instynktowny. To dziecko, które szuka czułości swojej matki.
E questo il legame appunto della tenerezza, l'ultima realtà che presentiamo tra le tante possibili di questa casa.
Tu ukazuje nam się to powiązanie z czułością, ostatnie już pośród wszystkich, które pokazaliśmy w naszym ludzkim domu, rodzinie.
Una casa che ha il fondamento della coppia, le pareti dei figli e le tre stanze del dolore, del lavoro e della festa.
To dom, który jak opisaliśmy ma fundament pary małżeńskiej, ściany, którymi są dzieci i trzy pokoje, pokój cierpienia, pokój pracy i pokój szczęścia.
Grazie.
Dziękuję bardzo.